Bo mamy już na linii telefonicznej naszego gościa, panią Annę Tatar, wszystkim zapewne naszym radiom słuchaczom znaną z poprzedniej audycji. Pani Anna Tatar jest z organizacji Nigdy Więcej, warszawskiej organizacji Nigdy Więcej. Witam panią bardzo serdecznie ponownie.
Dzień dobry pani redaktor, dziękuję za przedstawienie.
Pani Anno, organizacja Nigdy Więcej jest organizacją, która broni tych najsłabszych, staje w obronie tych, którzy są najbardziej pokrzywdzeni przez hejterstwo. To mówię w takim brzydkim znaczeniu tego słowa, hejterstwo, ale nienawiści. Walczycie z nienawiścią wszędzie, na każdym kroku i z nienawiścią każdego rodzaju. Ale okazuje się, pani Aniu, że nie tylko w Polsce ta nienawiść rozszerza swoje kręgi. Widzieliśmy to, co działo się w Stanach Zjednoczonych i niestety w Kanadzie dotyka nas to również. Jak dzisiaj wygląda sprawa z waszą organizacją po miesiącach naszej rozmowy?
Niestety sytuacja nie zmieniła się. To znaczy, myślę, że zakreślę pewne ramy czasowe, żeby nakreślić Państwu, jak to wyglądało w ostatnim czasie. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od prawie 20 lat prowadzi monitoring rasizmu i ksenofobia o nazwie Brunatna Księga. Autorem tego monitoringu był świętej pamięci Marcin Kornak, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Nigdy Więcej. I to jest taka publikacja, która ma charakter kroniki. My opisujemy rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie pobicia, wyzwiska, znieważenia, dewastacje cmentarzy należących do mniejszości narodowych. W Polsce do 1989 roku doszło do ponad 70 zabójstw na tle neofaszystowskim i rasistowskim. I to, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, mniej więcej od lata 2015 roku, to jest eskalacja tego, o czym mówimy. Bo wcześniej, w latach 2011, 12, 13, tych zdarzeń odnotowywaliśmy setki rocznie. Natomiast to, co się dzieje od zeszłego roku, nie znajduje swojego odpowiednika w naszych wcześniejszych obserwacjach. Niewątpliwie było to wówczas związane z tą dyskusją, czy raczej histerią wokół planów przyjęcia do Polski uchodźców wojennych. Natomiast wtedy także w Polsce trwały kampanie wyborcze. Natomiast po kampaniach nie ma już śladu. Uchodźców w Polsce także nie ma. Natomiast ta wyzwolona wówczas nienawiść, ona została. I to niestety przejawiało się najpierw w takim wylewie zupełnym nienawistnych komentarzy w internecie, chociaż one oczywiście pojawiały się także wcześniej, ale wówczas wydawało się, że wrzesień, październik, listopad osiągnęło swoje apogeum i w ślad za tym niemal natychmiast poszły nienawistne czyny. Takiej liczby zdarzeń wcześniej nie odnotowywaliśmy. Zdarzało się mniej więcej kilkanaście tygodniowo. Wówczas, czy właściwie od szeregu miesięcy, to jest co najmniej kilka dziennie. Czasami odnotowywaliśmy nawet kilkanaście dziennie.
Proszę.
Żeby posłużyć się jakimś przykładem, jak to wyglądało, no to otworzyłam sobie Brunatną Księgę, zajrzałam do listopada zeszłego roku, no i właściwie trzy takie zdarzenia, które miały miejsce nieomal w tym samym czasie. Chełm. W połowie listopada zostaje w jednym z lokali gastronomicznych zostali brutalnie pobity zatrudniony tam Palestyńczyk. Siedzą klienci w lokalu, nagle wchodzi napastnik, układa go za ladą, wychodzi. Palestyńczyk zostaje ciężko ranny. Dalej, znowu połowa listopada, Szczecin. Zostaje pobity wokalista zespołu Ragafaja i słyszy, jak napastniczycy krzyczą do niego: wypier do Syrii, mimo że on z Syrią nie ma nic wspólnego. Kolejny przykład. Września. Na ulicy jeden z mieszkańców miasta zaatakował małżeństwo Hindusów, obrzucił ich rasistowskimi obelgami, a pod adresem tego mężczyzny krzyknął: jesteś Syryjczykiem. Znowu małżeństwo Hindusów. Ci ludzie nie mieli nic wspólnego z Syrią. Ale to jest to bezpośrednie przełożenie ksenofobicznej atmosfery, rozpanoszonej wszędzie mowy nienawiści, która przeradza się w czyn, która doprowadza do tego, że te granice zostały przesunięte granice tego, co można powiedzieć, ale i tego, co można zrobić.
Nie ma tych granic, te granice się zacierają od kilku lat, od dwóch lat ponoć, o 3000 więcej zanotowaliście przypadków, o ile ja dobrze wyłapałam tą informację, zanotowaliście o 3000 więcej przypadków ksenofobii, pobić na tle rasowym i na tle nienawiści. Pani Aniu, mówiła pani, że tak, nie ma wyborów oczywiście, już jest po wyborach, nie ma uchodźców w Polsce. Są jednostki takie, osoby, które kiedyś w Polsce, ja pamiętam za swoich lat młodości, też byli Wietnamczycy, też zdarzali się osoby ciemnoskórzy, też zdarzały się osoby, które przyjechały z innych państw. Nie było tej nienawiści wśród ludzi. W każdym bądź razie na pewno tej nienawiści nikt nie uczył. Ci ludzie przychodzili do szkół, zbierało się, pamiętam dokładnie, różne rzeczy dla biednych dzieci w Wietnamie na przykład, przykładowo. No więc nie ma niczego. Skąd ta nienawiść w dalszym ciągu, która przeniosła się z internetu na ulicę?
To jest bardzo trudne pytanie, pani redaktor, dlatego że właściwie to, tego zjawiska na przykład ja nie rozumiem i nie potrafię go wyjaśnić. Oczywiście można by szukać odpowiedzi w rozmaitych czynnikach. Można by się zastanowić nad takim aspektem tego, w jaki sposób przez lata polskie państwo reagowało na przemoc rasistowską i ksenofobiczną. Marcin Kornak przez wiele lat przestrzegał, że to, co było marginesem, przejdzie do centrum, że w pewnym momencie nad tą przemocą nie uda się zapanować, jeżeli nie będzie właściwych reakcji ze strony instytucji państwowych. I my to teraz od szeregu miesięcy obserwujemy na własne oczy. To jest właśnie margines, który stał się centrum. Ludzie, którzy byli subkulturami, nagle zasiadają w Sejmie. Ludzie, którzy głoszą nienawiść, mają odprawianą mszę w katedrze w Białymstoku, wychodzą na ulicę, skandują po tej mszy takie hasła jak a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści, a prokuratura to umarza, nie dopatrując się tutaj nienawiści. Więc to jest teraz taka sytuacja, nad którą jest bardzo trudno zapanować. To przyzwolenie jest jedną z odpowiedzi, nie wyczerpującą, ale jednak jest jedną z odpowiedzi, dlaczego to się teraz tak dzieje.
Pani Anno, niewątpliwie... Proszę.
Inną niewątpliwie jest język używany w przestrzeni publicznej. Za ten język odpowiadają między innymi politycy, muzycy, sportowcy, ludzie, którzy występują w mediach. To oni kształtują ten dyskurs publiczny. Więc jeżeli takie osoby otwarcie mówią na przykład o zarazie terroryzmu albo o chorobach przenoszonych przez uchodźców, to zatruwa umysły. To gdzieś zostaje w taki sposób komunikacji. Budzi to pewne stereotypy, uprzedzenia, które będzie bardzo trudno uśpić czy wyeliminować.
Pani Anno, mówi pani o języku polityków, o języku, który pobudza tą młodzież, która niestety ma jeszcze mózgi tak młode i tak zaczyna mieć wyprane, że do nich nie dociera nic, do nich dociera tylko nienawiść. Ale co na to? Jest grudzień, rozpoczął się grudzień. Za chwileczkę będą święta, w święta będą dzielenie się opłatkiem, etc., etc. Co mówi na ten temat Kościół, jeśli ze świątyni wychodzą ludzie i głoszą takie hasła, które mrożą krew w żyłach, co na to wobec tego mówi kler, mówi Kościół?
W Polsce jest dość dziwna sytuacja pod tym względem, dlatego że mamy przecież wielokrotne wypowiedzi papieża Franciszka, mamy jego rozmaite gesty, które pokazują, że uchodźcy to są ludzie potrzebujący pomocy. Uchodźcy, którym chrześcijański obowiązek nakazuje właśnie pomóc. Natomiast w Polsce zdarzają się wypowiedzi przedstawicieli kościoła duchownych, którzy negują tego typu gesty, tego typu słowa. Pamiętam taką sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy została zaproszona delegacja Młodzieży Wszechpolskiej do tego, by pełnić straż na Wawelu podczas Światowych Dni Młodzieży. Więc to jest przez duchownego wówczas, więc to jest sytuacja skandaliczna, kiedy organizacja skrajna, radykalna, nacjonalistyczna ma swoją oficjalną reprezentację, zostaje oficjalnie zaproszona na tego typu zdarzenie. Więc ten głos Kościoła w Polsce dla mnie jest niedostateczny. Wydaje mi się, że jest zbyt słabo słyszalne są te nawoływania do pomocy bliźnim, że zbyt wiele w tej chwili w polskim społeczeństwie, zbyt wiele, ogromnie dużo jest tej nieufności, lęku, rozmaitych fantazji, może i frustracji. Wszystko to skłania się na takie bardzo negatywne nastawienie przeciw obcym. Przeciw obcym, których się nie zna, o których się prawie nic nie wie i nie ma tutaj tego przełożenia, że to są bliźni. Nie ma takiego łącznika. Mhm.
A może wynika to z tego sytuacji, która w tej chwili dzieje się w Polsce, że wśród młodych ludzi nie ma pracy, nie ma nadziei na polepszenie sytuacji. W tym momencie straszy się, że zjawią się obcy ludzie z obcego kontynentu, z obcego świata i pozabierają im domy, pozabierają im pracę, nie mówiąc już o ich kobietach. Czy to nie może być w ten sposób podawane, taka papka nie może być podawana tym młodym ludziom?
Niewątpliwie jest to jeden z takich twierdzeń, które jest powtarzane dość często. No oczywiście ten argument ekonomiczny jest dość istotny, ale to jest zbyt upraszczające wytłumaczenie. Dlatego, że nienawistnych czynów i nienawistnych słów dopuszczają się ludzie dobrze wykształceni, mający pracę, mający życiową stabilizację. Oni po prostu nienawidzą. Więc tutaj ten czynnik ekonomiczny odpada.
Pani Aniu, była Pani w Paryżu na niezwykle ciekawym sympozjum, gdzie ile państw brało udział w tym sympozjum?
16 krajów europejskich i także kraje spoza Europy.
Proszę nam powiedzieć coś więcej o tym sympozjum.
To była międzynarodowa konferencja organizowana przez jedną z francuskich organizacji. Nie znam francuskiego, więc nie będę kaleczyć jej nazwy. Mhm. Natomiast ona rzeczywiście to było bardzo duże zgromadzenie, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji antyrasistowskich, organizacji walczących o prawa człowieka, organizacji sprzeciwiających się ksenofobii. Ona trwała prawie tydzień i tam przez większość czasu mieliśmy takie panelowe dyskusje tematyczne i faktycznie kiedy słuchaliśmy wystąpień przedstawicieli różnych organizacji, a zarazem przedstawicieli różnych krajów, to niestety wniosek był jeden. Jak bardzo Europa się radykalizuje, jak bardzo nacjonalizm i ksenofobia zawładnęły umysłami ludzi, co przekłada się także na przykład w postaci wyników wyborów. Także w postaci obawy o te najbliższe wyniki. No mamy to stało się w Stanach Zjednoczonych, ale za chwilę są wybory prezydenckie we Francji. Więc rzeczywiście jak słuchaliśmy wzajemnie swoich wystąpień, sprawozdań tego, jak wygląda kwestia na przykład agresji ksenofobicznej czy nacjonalizmu w poszczególnych państwach, to widać, że także tutaj te granice się przesunęły, także tutaj dochodzi do bardzo licznych aktów nienawiści.
Mm-hmm. A świat się podzielił, świat się niestety nacjonalizuje. Całe szczęście, że okazuje się to, co prawda wyniki będą podane, oficjalne wyniki w poniedziałek. W Austrii jednak nie wygrał kandydat nacjonalistyczno-populistycznej partii. Jest nadzieja. Ja wiem z kolei, że jednak François Hollande nie będzie starał się o następną rundę swojej prezydentury, co niestety budzi wśród Francuzów i nie tylko wśród Unii Europejskiej zgrozę. Świat się podzielił. Jakie wnioski płyną z tego wszystkiego, co słyszeliście Państwo w Paryżu?
Myślę, że wniosek właściwie stary jak świat. To znaczy historia nas niczego nie nauczyła. Dlatego, że te nastroje ksenofobiczne, one prowadzą, można by powiedzieć, na skraj przepaści, bo to, co wynika z radykalizowania się społeczeństw, to są konflikty, to jest agresja, to jest przemoc. To nie jest pokojowe współistnienie i rozwój. Więc rzeczywiście to budzi przede wszystkim ogromne obawy. Ten szeroki trend, miejmy nadzieję, że on zostanie przełamany, miejmy nadzieję, że zostanie odwrócony. Natomiast w tym momencie rzeczywiście w tym świecie wielokulturowym, kiedy podróże i zmiana miejsca zamieszkania na stałe albo tymczasowa jest tak bardzo powszechna, że tutaj niestety coś pęka. Te nacjonalizmy, które w dużej mierze przeciwstawiają się czemuś wyimaginowanemu niebezpieczeństwu, umiejętnie rozbudzanemu przez polityków, one na razie biorą górę.
Pani Aniu, po tych miesiącach, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, jaka jest sytuacja w waszej organizacji? Ja wiem, że wydajecie państwo, czy wydaliście nowy numer magazynu Nigdy Więcej, upamiętniającego postać Marcina Kornaka, człowieka wielkiego serca, założyciela waszego stowarzyszenia. Jaka jest obecnie sytuacja? Jak sobie radzicie po tym kiedy zostały wam odcięte finanse rządowe? Bo wiem, że jakieś...
Stowarzyszenie Nigdy Więcej nie korzystało i nigdy nie ubiegało się z założenia o fundusze państwowe. Taką przyjęliśmy zasadę, więc nas to nie dotyczy. Chociaż oczywiście, biorąc pod uwagę całą tę społeczną atmosferę, nasza praca jest bardzo jeszcze trudniejsza niż kiedyś, bo zajmowanie się przemocą, agresją i napaściami to nie jest nic przyjemnego. Mhm. Natomiast przez to, co się dzieje na przeciągu tych ostatnich miesięcy, to rzeczywiście można się czasami zastanawiać, dokąd my zmierzamy. Mam wrażenie, że polskie społeczeństwo gwałtownie się cofnęło, że cofnęliśmy się o całe lata mentalnie, obywatelsko, że trzeba będzie potem odbudować zaufanie społeczne, a może zwyczajnie zaufanie międzyludzkie.
I to jest ogromna, ogromna praca, ale mam nadzieję, że nikt z państwa nad tym się nie zastanawia i nikt z państwa nie rezygnuje, bo najgorsza jest chyba rezygnacja i położenie rąk w dół.
Absolutnie nie. My tutaj czujemy się spadkobiercami Marcina Kornaka. Staramy się ze wszystkich sił kontynuować jego pracę. Marcin poświęcił swoje życie w walce z faszyzmem i nietolerancją. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wydać ten, myślę, że imponujący numer, bo on ma ponad 230 stron, więc to jest de facto książka. W piśmie piszą takie osobistości jak profesor Michał Głowiński, Adam Michnik, Robert Biedroń, profesor Szymon Rudnicki czy Barbara Nowacka. Te artykuły są, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, one są dostępne na naszej stronie internetowej. Można wejść w zakładkę magazyn Nigdy Więcej i to poczytać. Także my staramy się ze wszystkich sił i robimy to, co jest w naszej mocy.
Pani Aniu, i tak króciutko, bo czas niedługo nam się będzie kończył, proszę nam tylko powiedzieć, jakie stosujecie tools, czyli co robicie, żeby przekonywać tą młodzież, tych młodych ludzi, których kipi taka nienawiść, jak przekonujecie taką młodzież, że nie tędy droga, że nienawiść jest najgorszą rzeczą, z jaką można rosnąć i wchodzić w dorosłe życie?
My prowadzimy od wielu lat społeczne kampanie edukacyjne. Ja podam przykład takiego ostatnich działań, gdzie rzeczywiście jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Mianowicie w ramach naszej kampanii sportowej, która nazywa się Wykopmy rasizm ze stadionów, w październiku, bardzo niedawno, w gimnazjum w Poczesnej odbył się szereg imprez zorganizowanych przez szkołę, a konkretnie przez WF-istkę panią Iwonę Skorupę, która ze swoimi dzieciakami zrobiła niesamowite rzeczy, bo oni zorganizowali dyskusję o nietolerancji, rasizmie, ksenofobii. Oni zorganizowali turnieje piłkarskie. Zorganizowali później wieczór poświęcony pamięci Marcina Kornaka. To wszystko w ramach szkoły i to wszystko dzięki nauczycielce, która poprzez swoją pasję i zaangażowanie trafia do młodych ludzi. Przysłali nam później i filmy, i materiały z tego wydarzenia, więc to jest przykład takiego wydarzenia i działania lokalnego, ale inaczej się nie da. My zawsze prowadziliśmy kampanie społeczne, czy to muzyczną, czy właśnie kampanię sportową i te osoby, które brały w niej udział, mieliśmy nadzieję, że uda się zaszczepić pozytywną myśl. Jeżeli chodzi tutaj o młodych ludzi. I to jest przykład takiego działania, gdzie rzeczywiście można dotrzeć do młodzieży i pokazać, że wielokulturowa historia Polski, że wzajemny szacunek dla każdego człowieka, bez względu na to, jak on wygląda albo w jakim języku mówi, też może być ważny albo wręcz atrakcyjny.
No właśnie, i takich tylko takich sytuacji i takich organizacji życzyć sobie należy. tak pięknie pracujących jak wy. Pani Aniu, ja wam życzę tylko i samych sukcesów, żebyście się nie poddawali w swojej walce i w swojej pracy, bo jest to najgorsza rzecz, jaka by mogła być, gdyby tacy ludzie jak wy opuścili ręce w dół. Pani Anno, ponieważ grudzień jest miesiącem, gdzie za chwileczkę, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, my chcielibyśmy złożyć pani, rodzinie, wszystkim tym, którzy zasiadają w Stowarzyszeniu Nigdy Więcej, tym, którzy pracują na rzecz walki z rasizmem, z nienawiścią, wszystkiego, co najlepszego, najpiękniejszych, tylko i wyłącznie chwil, no i wesołych świąt, pani Aniu, i szczęśliwego Nowego Roku, jeśli się nie usłyszymy przed końcem tego roku.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Na pani ręce składam również najserdeczniejsze życzenia szacunku i pokoju w nowym roku.
Właśnie, to jest najważniejsze, szacunek i pokój w nowym roku. Dziękuję pani Anno i do usłyszenia, myślę, że niebawem.
Bardzo dziękuję, pani redaktor.
Drodzy Państwo, Anna Tatar była naszym gościem z organizacji Nigdy Więcej i jeśli ktokolwiek chce z Państwa przeczytać o tej organizacji i chciałby się zapoznać z nowo wydanym magazynem, numerem magazynu Nigdy Więcej, który upamiętnia postać Marcina Kornaka, założyciela Stowarzyszenia Nigdy, możecie to zrobić oczywiście na internecie www.nigdywięcej.org/magazyn. -nigdy-więcej. Jeszcze raz powtórzę, www.nigdywięcej.org/magazyn-nigdy-więcej.